etapów. Paweł powiada, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A więc ci nasi drodzy, którzy od nas odeszli, groby których rozsiane są po całym świecie, począwszy od pierwszych męczenników chrześcijańskich, skończywszy na ostatnim, który odejdzie przed paruzją, groby tych naszych bliskich się otworzą i oni zmartwychwstaną. I w momencie zmartwychwstawania i przyobleczeni zostaną jednocześnie w nowe ciała, w duchowe ciała. Ciała, które nie będą jakąś mgiełką, jakąś plazmą albo coś w tym sensie, ale będą to ciała takie, jakie posiadał Pan Jezus Chrystus. A pamiętacie, cytowałem wypowiedzi Pana Jezusa, który mówił, że popatrzcie, mam ciało, mam kości, dotykajcie. A więc to nie była jakaś galareta, jakaś plazma, jakaś masa. To był konkretny kształt. Pan Jezus po zmartwychwstaniu miał konkretny kształt. I co niektórzy nawet dowodzą na podstawie listu do Koryntian, że po zmartwychwstaniu będziemy się mogli poznawać. Że poznamy, tak jak Jezus był poznawany po zmartwychwstaniu, także i my będziemy się mogli poznawać. Jest takie miejsce w pierwszym liście do Koryntian, gdzie jest mowa o zmartwychwstaniu i z jednego z wierszy można wywnioskować, że będziemy się poznawać. Poza tym fakt wynikający z tego rozdziału, który traktuje o Łazarzu i bogaczu. Przecież ten bogacz poznał, że jest to Abraham. On nie mówi Mojżeszu, Mojżeszu, tylko poznał, że tym, na którego łonie spoczywa głowa Łazarza, to jest Abraham. I on się do niego odzywa: Abrahamie, ojcze Abrahamie. Nie pyta, kto ty jesteś, nie pyta, kim ty jesteś, tylko od razu powiada: ojcze Abrahamie. Skoro tak, to znaczy, że go widocznie musiał poznać. Był świadomy, że jest to Abraham. Ale ja o tym nie mówiłem, ponieważ nie ma stuprocentowych na to dowodów. Są to tylko przypuszczenia. W każdym razie po zmartwychwstaniu otrzymają ci, którzy zmartwychwstali, nowe ciała. Natomiast ci, którzy będą żyć jeszcze w tym czasie, a prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że pokolenie roku 1948, jeśli nie w całości, to przynajmniej w jakiejś części, doczekawszy paruzji, ci, którzy żyć będą w Chrystusie, zostaną przemienieni. Te ciała, w których aktualnie jesteśmy, nie nadają się do bycia, życia w Królestwie Bożym. Są to ciała skażone, jest w nich wiele słabości, podatne na grzech i tak dalej. I dlatego też, jak powiada Paweł, otrzymamy nowe ciała, przemienione ciała, wolne od pożądliwości, wolne także od słabości, jakich nastręcza nam to ciało, w którym jesteśmy. I oto potem razem ci, którzy zmartwychwstali i ci, którzy doznali przemiany, połączeni razem, połączeni w jedność, i po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy cały Kościół złączony razem zostanie zabrany na powietrze. Zostanie zabrany na spotkanie z oblubieńcem, Panem Jezusem Chrystusem. I Paweł zapewnia, że od tego momentu już zawsze razem będziemy. I wynikałoby z dalszych dociekań, że teraz Jezus pójdzie z oblubienicą do sali tronowej, o której mówiliśmy ostatnio, aby przedstawić swoją oblubienicę swojemu Ojcu. I pamiętacie, czytaliśmy 4 rozdział, czwarty rozdział Apokalipsy, gdzie jest mowa o tej sali tronowej, że Jan zobaczył, że na tronie siedział ktoś. Jest to Bóg Ojciec i opisywaliśmy wygląd sali tronowej. I stwierdziliśmy, że tam w sali tronowej na tronie zasiada Bóg Ojciec, zasiada Pan Jezus, także przed tronem jest Duch Święty, a potem morze szkliste, czyste jak kryształ. To są właśnie ci, których Chrystus przyprowadził, aby pokazać ich swojemu Ojcu. Przedstawić Kościół, przedstawić swoją oblubienicę Wszechmogącemu Bogu, a więc swojemu Ojcu. Co się będzie wydarzać dalej? Co będzie dalej? Gdy dochodzę do tego miejsca, w moich rozważaniach zawsze mam dylemat, zawsze mam problem. O czym mówić dalej? Czy mówić o tym, co się będzie działo dalej z oblubienicą, czy też zejść na dół, bo przecież na ziemi wydarzenia się nie zakończyły, właściwie to się dopiero zaczęły, powiedzieć można dramatyczne wydarzenia i te wydarzenia opisywać, czy też, jak powiedziałem, opisywać to, co się będzie działo dalej z oblubienicą. I myślę, że będziemy mówić dzisiaj o tym, co się dalej będzie wydarzać z oblubienicą. W maju będziemy kontynuować, czy będziemy mówić o tym, co się będzie wydarzać na ziemi po zabraniu Kościoła. A na ziemi po zabraniu Kościoła będą się wydarzać rzeczy straszne, dramatyczne i dałby Bóg, aby nikt z nas nie pozostał po zabraniu Kościoła na tej ziemi. Bo to, co się będzie wydarzać, zobaczycie, gdy będziemy o tym mówić, mrozi krew w żyłach. My tymczasem, zakładając, że z łaski Pana wszyscy znajdziemy się pośród zabranych, chciejmy zastanowić się nad tym, co się będzie wydarzać po zabraniu Kościoła, co się będzie wydarzać po prezentacji Kościoła oblubienicy Wszechmogącemu Bogu. Co się będzie dalej wydarzać z Kościołem? Otóż wielu biblistów uważa, należy tak chyba sprawę postawić i to w sposób wyraźny, jasny, że po przedstawieniu oblubienicy Bogu Wszechmogącemu nastąpi tak zwany sąd nad oblubienicą. Nastąpi sąd nad Kościołem. Co to znaczy? Bo my raczej jesteśmy chyba przekonani, że jako Kościół, jako oblubienica nie będziemy przechodzić przez żaden sąd. Nie będziemy podlegać żadnemu sądowi. Wiem, że wielu z was pamięta wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, z wiersza 24. A tam Jezus powiedział tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. I niektórzy wierzący uważają, że Kościół, oblubienica jako taka, nie będzie stawać przed żadnym sądem, że jest zwolniona od jakiegokolwiek sądu. Ale to jest nadinterpretacja. To nie jest tak. To jest złe zrozumienie wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. To jest niewłaściwa interpretacja słów Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy musimy stanąć przed sądem. Wszyscy musimy stanąć przed sądem. Powiem więcej. Pierwszymi, którzy staną przed sądem, będą wierzący ludzie. Będzie Kościół, będzie oblubienica. Czyż nie czytaliście w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, w 17 wierszu? A cóż mówi na ten temat apostoł Piotr? Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, w 17 wierszu, powiada tak. Powiada tak. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd. I od kogo, od czego ten sąd się ma rozpocząć? Od domu Bożego. A więc praktycznie rzecz biorąc, wedle wypowiedzi Piotra, sąd rozpocznie się od domu Bożego. A spójrzcie, co powiada Paweł, apostoł, w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 10 wierszu. W 5 rozdziale, w 10 wierszu. W 5 rozdziale, w 10 wierszu czytamy wypowiedź apostoła Pawła. Albowiem my wszyscy, on nie mówi tutaj wy wszyscy, ale zauważcie, używa zaimka osobowego my i siebie w to także wklucza. Albowiem my wszyscy, ja jako Paweł także, wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Czy więc oblubienica, a co do tego, że apostoł Paweł do niej należał, chyba nie ma żadnych wątpliwości? Czy więc Kościół, do którego oczywiście apostoł Paweł należał, bo przecież był apostołem Kościoła, a jednak powiada, że muszę stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Czy więc Kościół stanie na jakimś sądzie, czy nie? Czy będzie sądzony, czy nie będzie sądzony? Oczywiście, będzie sądzony. Właściwie to sąd rozpocznie się od Kościoła. Kościół jako pierwszy stanie na sądzie. Potem oczywiście będą następne sądy, ale o nich będziemy mówić. Zakończą się, ten proces sądowy zakończy się największym z sądów, sądem przed wielkim białym tronem. Ale to na sam koniec wszystkich wydarzeń. W każdym razie sąd rozpocznie się, czy ten cykl sądów rozpocznie się od oblubienicy, rozpocznie się od Kościoła. Z tym, że zupełnie innego rodzaju będzie sąd nad Kościołem od tamtych pozostałych sądów. Zupełnie inny charakter będzie miał sąd, który odbywać się będzie nad Kościołem od sądu, który będzie się odbywał nad ludźmi, którzy zmartwychwstali, by stanąć przed wielkim białym tronem. Na czym będzie polegał sąd oblubienicy? Tu w tym fragmencie, mianowicie w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 10 wierszu, apostoł Paweł, gdy pisze, że wszyscy mamy stanąć przed sądem Chrystusowym, apostoł Paweł użył bardzo charakterystycznego greckiego słowa i w oryginale Nowego Testamentu to słowo się znajduje, użył bardzo oryginalnego greckiego słowa, mianowicie słowa bema. Bema. A więc wszyscy musimy stanąć przed bema Chrystusowym. Przed bema Chrystusowym. A więc przed bema Chrystusowym. Co to słowo oznacza? Tego słowa bema używano dla określenia miejsca, na określenie miejsca, na którym zasiadał król albo jakiś inny dostojnik, by nagradzać wieńcem laurowym zwycięzców olimpiad. A więc jak to się odbywało? Wiecie, że w Grecji co jakiś czas odbywały się igrzyska olimpijskie. Najczęściej odbywały się one w Atenach albo w innych także miejscach. I wtedy zwycięzca jakiejś konkurencji, jakiegoś biegu, jakiegoś rzutu był przyprowadzany przed podwyższenie, na którym zasiadał albo król, albo jakiś dostojnik, Przyprowadzano go po co? Po to, żeby otrzymał wieniec laurowy, wieniec zwycięzcy. A więc otrzymywał za swoje zwycięstwo wieniec laurowy, wieniec zwycięstwa. I Paweł powiada, że my wszyscy, absolutnie wszyscy, on także, musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, przed Bema. Ale w jakim celu? Nie, nie, nie bójcie się. Jeżeli już ktoś został zabrany, to jak to często w żartach powiadam, nie musi się obawiać i nie musi się troszczyć o spadochron, bo oto Chrystus doszedł do wniosku, że przez pomyłkę został zabrany i trzeba go z powrotem odprawić na ziemię. Takich przypadków Biblia nie zapowiada. Nie zapowiada. Więc jeśli ktoś został zabrany, to już został zabrany. To znaczy, że był godzien pochwycenia podczas paruzji. Ale teraz musi stanąć przed sądem Chrystusowym. Po co? Po to, aby odebrać zapłatę. Aby odebrać zapłatę za co? Za co zapłatę? Za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Dobre czy złe. I w tym momencie, drogie siostry i drodzy bracia, dotykamy bardzo delikatnej materii. Dotykamy bardzo delikatnego tematu. Tematu, na który w chrześcijaństwie panują absolutnie dwa skrajne poglądy. Wiecie o tym, że jakaś część chrześcijan uważa, że nie można bez dobrych uczynków dostać się do nieba. Że to dobre uczynki gwarantują nam obecność w niebie. Że to tylko dzięki dobrym uczynkom możemy sobie zasłużyć na zbawienie. I dlatego też w przeszłości i dzisiaj ludzie starają się w różny sposób poprzez czynienie dobra zasłużyć sobie na zbawienie. Jedni całą swoją fortunę ofiarowują na przykład biednym albo kościołowi po to, żeby sobie zasłużyć na zbawienie. Wystarczy pojechać do Lichenia, koło Konina, a tam zobaczycie potężną katedrę, chyba trzecią czy czwartą na świecie, czy w Europie, już nie wiem dokładnie, wznoszoną na cześć Marii. Pośród lasów potężna katedra niesłychanej wielkości, oszałamiającej wielkości. I oto, gdybyście weszli do podziemi, tak jak u nas, tam gdzieś pod tę katedrę, to byście zobaczyli na ścianach tysiące tabliczek przykręconych do ścian. A na każdej z tych tabliczek jest nazwisko ofiarodawcy, który po to, żeby sobie zasłużyć na zbawienie, ofiarował, jaką sumę trudno mi powiedzieć, ale zauważyłem, że jedne tabliczki są większe, domyśliłem się więc, a inne są mniejsze i też się domyśliłem, że. A zatem w zależności pewnie od sumy wielkość tabliczek jest różna. I to są tabliczki praktycznie ofiarodawców z całego świata. Polonii chicagowskiej, australijskiej, z całego świata. Również mnóstwo tabliczek z Polski. I dzięki właśnie tym ofiarom Kościół, ta katedra, potężna katedra jest wznoszona. Dlatego, że ci ludzie ofiarowują to właśnie po to, żeby sobie tym zasłużyć na zbawienie. Inni odbywają dalekie podróże, pielgrzymki do Rzymu czy do innych sanktuariów, po to, żeby sobie swoimi czynami zasłużyć na zbawienie. I w zasadzie prawda jest taka, że reformacja zaczęła się właśnie ze względu na nieporozumienia na tle uczynków. Bo to właśnie wtedy, gdy budowano Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, rozjechali się posłańcy po Europie po to, żeby zbierać datki. I znane jest to powiedzenie, że jeśli pieniądz brzęknie, to dusza gdzieś tam z czyśćca wyskoczy i dostanie się w inne miejsce. A więc w ten sposób sprzedawano odpusty za uczynki, za działanie, za pieniądze. Na przykład krzyżowcy, którzy wyruszali na podbój Ziemi Świętej, którzy po drodze mordowali całe miasta, na przykład Konstantynopol, utopili we krwi. Z góry mieli wszystko przebaczone. Papież z góry im wszystko przebaczył, na wieki im wszystko przebaczył. A co ci ludzie po drodze czynili? No, to mrozi krew w żyłach. Straszliwe rzezie urządzali po pijanemu i tak dalej. A wyruszali na te podróże właśnie po to, żeby sobie zasłużyć na przebaczenie grzechów, na zbawienie. A że po drodze siali pożogę i śmierć, z góry mieli przebaczone, bo pojechali na, by czynić dobre uczynki. A zatem jest jakaś część, jakiś odłam chrześcijan, który upatruje w uczynkach możliwości zbawienia. Reformacja tu się zaczęła, ale reformacja także przegięła w drugą stronę. To tak bardzo często bywa, że wpadamy z jednej skrajności w drugą skrajność. Z jednej skrajności w drugą skrajność. Albo liberalizacja w zborach, albo daleko idący zakon. Mierzenie długości spódniczek i tak dalej, szerokości spodni, etc. A więc daleko idąca z kolei skrajność w drugą stronę. Albo w tą. Najtrudniej podobno jest iść środkiem drogi. Trąca ludzi albo na jedną, albo na drugą. I prawdopodobnie właśnie odbiwszy się od tego skraju, jakim są dobre uczynki, protestantyzm wpadł w następną skrajność, jaką jest odrzucanie dobrych uczynków. Tymczasem Biblia stoi absolutnie na zupełnie innym stanowisku. Jakie jest stanowisko Biblii? Bracia i siostry, nie ulega wątpliwości, że zbawienie otrzymujemy z łaski, bez uczynków. Prawda? Czy ktoś z was ma co do tego wątpliwość? Chyba nie. Oto w liście Pawła do Efezjan czytamy: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. A więc zbawienie jest darem. Zbawienie jest darem. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby się wszyscy do pokuty udali. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc jeśli chodzi o zbawienie, to jest ono darmo. Jakież to uczynki mógł mieć Łotr na krzyżu? Jakimiż to uczynkami sobie zasłużył na to, iż Jezus mu powiedział: dziś ze mną będziesz w raju? Żadnymi. Umierał jako grzesznik, ale w ostatniej chwili wezwał Jezusa, prosił: Panie, wspomnij na mnie, i został zbawiony. Otrzymał przebaczenie grzechów bez żadnych uczynków, bowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, a nie z uczynków. Ale to wcale nie oznacza, że skoro zostaliśmy zbawieni z łaski, że nas, wierzących, nie obowiązują już dobre uczynki. Nie zasłużymy sobie na zbawienie dobrymi uczynkami. Ale po otrzymaniu zbawienia, Bóg, po darowaniu nam zbawienia z łaski, Bóg oczekuje, że my teraz, jako nowonarodzeni, jako dzieci Boże, będziemy nasze życie ubierać w co? W dobre uczynki. Słuchajcie, w tej samym wierszu, czy w tym samym rozdziale, w liście do Efezjan, Paweł powiada: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Proszę? Tak, a więc tu najpierw mówi Paweł, że nie z dobrych uczynków jesteśmy zbawieni, ale zbawieni do dobrych uczynków. Najpierw jest zbawienie, a jak gdyby skutkiem, owocem naszego zbawienia teraz mają być dobre uczynki. Popatrzmy jeszcze na inne miejsca, aby się co do tego przekonać. Spójrzcie na list Pawła do Tytusa. Apostoł Paweł wysłał Tytusa na Kretę, aby uczył zbory. Uczył wierzących, jak wierzący mają postępować. Jak wierzący mają postępować. I zwróćcie uwagę na rozdział 2, wiersz 14. Zwróćcie uwagę na rozdział 2, wiersz 14. Tu czytamy tak, wiersz 13 i 14. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. I teraz zauważcie to podsumowanie, tę kropkę nad i. Gorliwy w czym? W dobrych uczynkach. Gorliwy w dobrych uczynkach. A więc wynika z tego, że kto jak to, ale dzieci Boże mają być gorliwe. Oczywiście w modlitwie, oczywiście w czytaniu Bożego Słowa, ale oczywiście gorliwy także lud Boży ma być w czym? W dobrych uczynkach. Ma być gorliwy w dobrych uczynkach. I jeszcze może jedno albo dwa miejsca. Mówimy o oblubienicy, mówimy, że my nią jesteśmy. Mówimy, że my jesteśmy oblubienicą. Ale popatrzmy, co przyodziewała się i przyodziewa się oblubienica. Apokalipsa, rozdział 19, wiersz 8. Apokalipsa, rozdział 19, wiersz 8. Czytamy tutaj w wierszu 7, poczynając od wiersza 7. Weselmy się i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Jak się jego oblubienica przygotowała? I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. W co więc była przyobleczona oblubienica? W bisior. A cóż to był ten za bisior? Czym był ten bisior? To były sprawiedliwe uczynki świętych. I choć faktem jest, że my przez uczynki nie jesteśmy zbawieni, nie dostępujemy zbawienia na skutek uczynków, ale ciekawe jest, że ludzie, którzy czynili dobre uczynki, mieli jakieś szczególne względy u Boga. Na przykład czytam Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od 36 wiersza. A w Jopie była pewna uczynnica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej siostry drogie, życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. No i zdarzyło się, że umarła. Że umarła. I oto przyszedł Piotr. A gdy przyszedł Piotr, to czytając dalej, zauważycie, że ludzie przyszli do Piotra i przynieśli, pokazywali mu namacalne dowody dobrych uczynków Tabity. Wymusili na Piotrze, że Piotr, w wierszu 40 czytamy, usunąwszy wszystkich, klęknął na kolana i zaczął się modlić. I potem Tabita otworzyła oczy, wstała i poszła do dobrych uczynków. Ale zauważcie, gdyby nie było tych dobrych uczynków, gdyby nie było tych sukien, które ona szyła, gdyby nie było owocu jej pracy, jej rąk, no to cóż ci ludzie mogliby Piotrowi pokazać? W ogóle nie wzbudziłaby żadnego zainteresowania. No, normalnie umarła, jak wiele innych, ale pozostawiła za sobą owoce dobrych uczynków. Owoce swoich rąk. Także to nie jest tak, że my nie jesteśmy zwolnieni po otrzymaniu zbawienia z czynienia dobrych uczynków. Jeszcze raz powtarzam, jeśli ktoś liczy, że dobrymi uczynkami zasłuży sobie na zbawienie, to się pomylił. To nie jest ta droga. Ale jeśli ktoś z kolei myśli, że po otrzymaniu zbawienia, pewności zbawienia jest zwolniony od dobrych uczynków, to też się myli. To też się myli, bo to nie jest biblijna droga. I teraz dojdziemy do sedna sprawy. Oto stajemy przed sądową stolicą Chrystusową, przed Bema. Chrystus jest teraz na tronie jako sędzia. Wszyscy jesteśmy zbawieni. Dowodem tego jest to, że zostaliśmy zabrani, albo że otrzymaliśmy przemienione ciała, zmartwychwstaliśmy, otrzymaliśmy przemienione ciała i zostaliśmy zabrani. Ale teraz stajemy przed Panem. I gdy stajemy przed Panem, przed Bema, On, Król Królów, Pan Panów, zaczyna nagradzać. Tak jak namiestnik nagradzał zwycięzców olimpiad czy jakiejś konkurencji, tak teraz Chrystus zaczyna nagradzać. Czym nagradzać? Nagrodami za co? Za dobre uczynki. Zbawieni już wszyscy jesteśmy. Wyobraźmy sobie, że już wszyscy mamy wieniec żywota na głowach. Że już wszyscy jesteśmy zakwalifikowani do życia wiecznego. Ale teraz będziemy nagradzani. I widzicie, w wyniku tego Paweł powiada, że niektórzy zostaną nagrodzeni, a inni zostaną zawstydzeni. No bo faktycznie tak będzie. Staniemy z wieńcami żywota wiecznego przed Panem. Oczywiście tym się chlubić nie będziemy mogli, że oto jesteśmy zbawieni, bo to dostaliśmy jak? Darmo, z łaski. To Chrystus nam zabezpieczył nasze życie wieczne, wieniec żywota. Ale teraz tenże Chrystus zechce zobaczyć. Otwarta zostanie księga dobrych czynów, dobrych uczynków. I zechce Chrystus zobaczyć, co po wzięciu zbawienia myśmy dobrego na tej ziemi w ciele naszym zrobili. Cośmy dobrego w ciele naszym zrobili. I w wyniku tego oczywiście jedni będą rozradowani, bo zostaną nagrodzeni, inni zostaną zawstydzeni. To nie znaczy, że skazani na potępienie. Nie, zawstydzeni. No bo jakżeż się można czuć niezawstydzonym? Ja to często powtarzam. Jeśli przed tronem Wszechmogącego Syna Bożego stanie apostoł Paweł i stanie w koronie żywota, życia wiecznego, darmo, z łaski ją otrzymał ze względu na ofiarę, śmierć i poniżenie Jezusa Chrystusa. I oto usłyszy: sługo mój wierny, Szaule, Pawle, z Tarsu, znam cię. Tak, to ty byłeś tym, który przemierzał świat wszerz i wzdłuż, w chłodzie, w znoju i trudzie. Nie szczędziłeś swoich rąk, by pracować. Nie oszczędzałeś się. Wykorzystywałeś każdą okazję, by czynić dobrze, dobrze. Niosłeś Ewangelię, gdzie tylko to było możliwe. A więc, sługo mój, w znoju, w trudzie, w chłodzie, w głodzie, okręty się pod tobą zatapiały, byłeś kamionowany, byłeś z miast wyrzucany, ale nie spocząłeś. Jak długo tylko żyłeś, czyniłeś dobro. Pójdź, bym cię nagrodził. I do tego wieńca żywota przypięte zostaną perły różnych nagród. Albo dodane zostaną następne wieńce za trud, jaki ponosił, za dobre czyny. Ale wyobraźcie sobie, że oto staniemy i my. Staniemy i my. No i cóż, no sługo, znam cię. Wiem, kim jesteś. Znam twoje imię. Wiem, gdzie mieszkałeś. Wiem, jakimi możliwościami dysponowałeś. Wiem. Ale cóż zrobiłeś? Cóż zrobiłeś? Pokaż czyny swoich rąk. Pokaż owoce swego życia. Pokaż czyny swego życia. Powiedz, co zrobiłeś. No, Panie, musiałem się uczyć, potem musiałem się ożenić, potem musiałem dom budować, a potem kupa dzieci. Ja, Panie, za szybko umarłem. Nie wiem, czy będą to właściwe tłumaczenia. Nie wiem, czy taka argumentacja zostanie przyjęta. W każdym razie fakt, że będziemy stać przed milionami ludzi nagrodzonych, a my nie dostaniemy nagrody, będzie kompromitacją. Będziemy zawstydzeni. Na żale już będzie za późno, bo już nie będziemy w stanie niczego zmienić. W każdym razie Paweł powiada, że jedni zostaną nagrodzeni, inni zostaną zawstydzeni. Dlaczego musi się ten sąd odbyć? No bo musi. No bo przecież to byłoby niesprawiedliwe. To przecież byłoby niesprawiedliwe, gdyby Chrystus wszystkich potraktował równo. Byłoby to sprawiedliwe? Kręcicie niektórzy głowami, że nie. Ja się z tym zgadzam, że nie byłoby to sprawiedliwe. Bo jakżeż mogłoby to być sprawiedliwe? A przecież Biblia powiada, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Abraham mówi, jakżeż ty, sędzia sprawiedliwy, mógłbyś osądzić niewiernego z wierzącym, sprawiedliwego z niesprawiedliwym. I Bóg mówi, nie, nie zrobię tego. Czy byłoby to sprawiedliwe? Oto ktoś nawraca się, będąc dzieckiem, a potem całe życie pracuje, czy to na polu misyjnym, czy też gdzieś w zborze czymś się zajmuje. Może nie widać tego nawet, co on robi, bo może być to ktoś, kto spędza godziny w komorze modląc się za zborem, modląc się za pastorem, za starszymi. Bo może być to ktoś, kto unika rozgłosu i aplauzu i nie chce nagrody na tej ziemi. Ktoś, kto przychodził na budowę, pracował i powiada: nie, dziękuję, ja liczę na większą zapłatę niż ta, którą wy mi chcecie ofiarować. A byli, są tacy wśród nas, którzy wiele ofiarowali, ale gdy była mowa o zapłacie, nie daj tego Boże, ja liczę na większą zapłatę. A więc ktoś, kto zainwestował wiele wysiłku tu na tej ziemi, trudził się, pracował i odszedł, a owoce jego świadczą o jego życiu. A oto ktoś inny. Ktoś inny. Hula, tańczy z dancingu na dancing, z dyskoteki na dyskotekę, a gdy się go wzywa, nawróć się, mam czas, a to na starość i rzeczywiście lata mijają, grzech zżera jego ciało. Raz błąd, drugi raz błąd, trzeci raz i tragedia za tragedią, ale wreszcie, no powiedzmy, nowotwór. I w szpitalu. I przychodzi do niego żona. Wezwij pastora, ja chciałbym się nawrócić. Jeszcze nie oddał, może na 2 godziny albo na godzinę przed odejściem nawraca się. Chwała Bogu za to! No ale czy możemy porównać losy tych 2 ludzi i postawić ich na tym samym poziomie? Czy możemy powiedzieć, że sprawiedliwy Bóg obu w ten sam sposób potraktuje? Nie. To byłaby rażąca niesprawiedliwość. Dlatego Bóg w ten sposób nie postąpi. Owszem, ten dostanie wieniec żywota darmo z łaski, ale jednocześnie usłyszy: zmarnowałeś swoje życie. Zmarnowałeś swoje życie. Jedno, jedyne życie, jakie miałeś. Zmarnowałeś. W grzechu utopiłeś. I będzie zawstydzony taki jegomość. A ten ktoś: pójdź, sługo, a chcę cię nagrodzić, a otrzymasz, a dostaniesz. A więc, drogie siostry i drodzy bracia, jeśli chodzi o zbawienie, będziemy wszyscy zrównani. Ale jeśli chodzi o nagrody, jestem przekonany, że nie. Tak, niektórzy robią dobrze, ale jednocześnie od razu wypinają pierś na medale, po medale. No więc tak, szukają raczej ludzkiej czci, ludzkiego uznania i odebrali swoją zapłatę. Ale jak powiedziałem, no są i tacy, chwała Bogu, że i wśród nas, którzy dobrymi uczynkami chcą sobie zasłużyć, nie na życie wieczne, bo to mają, ale na nagrodę. Gdzie? W niebie. Co prawda jest ich w chrześcijaństwie coraz mniej. Ja jeszcze pamiętam trochę dawniej, jak to było. Bardziej jakoś byli ludzie motywowani do czynienia dobrze. Ale chwała Bogu za to, że są. A więc, drogie siostry i drodzy bracia, będziemy nagradzani za uczynki dokonane w ciele. I właśnie w tym celu musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową zwaną Bema. Gdy czytać będziecie Biblię, zauważycie, że Biblia mówi o różnych koronach, które będą nam nakładane. Koronę żywota dostaniemy wszyscy, bo to będzie darmo. Ale my czytamy o koronie chwały w 1 liście Piotra, w 5 rozdziale, w 4 wierszu. Korona chwały to dla starszych zboru, dla pastorów, dla tych, którzy dobrze swój urząd sprawowali. 1 list Piotra, 5 rozdział, 4 wiersz. Oto czytamy: podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś Czy ja dobrze czytam? Nie. A gdy się objawi, czwarty wiersz, a gdy się objawi, no to by trzeba czytać od pierwszego wiersza, starszych wśród was napominam, jako również starszy świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie, co? Niezwiędłą koronę chwały. Tu nie ma mowy o koronie żywota. Ale dodatkowo jest mowa o kolejnej koronie, o koronie chwały, którą otrzymają ci, których Pan powołał, by byli pasącymi trzodę, by byli przykładem dla trzody, by usługiwali trzodzie, by usługiwali dzieciom Bożym, pomagali im, zachęcali im, nie panowali dyktatorsko, nie dyktat swój wprowadzali, ale aby byli wzorem miłości, cierpliwości. Ci otrzymają niezwiędłą koronę chwały. Dalej czytamy o tych, którzy prowadzili życie sprawiedliwe, że otrzymają koronę sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza, 4:8. Ci, którzy prowadzili lud do entuzjazmu, do radości, otrzymają koronę radości. Inni otrzymają koronę nieskazitelną. A więc jest mowa w Biblii o różnych koronach. Każdą prawdopodobnie otrzymamy za coś innego. Dałby Bóg, żebyśmy oprócz korony żywota wszystkie inne także mieli, ale to już zależnie jest od nas. Bóg nam wszystkim taką możliwość stworzył, a czy otrzymamy, czy nie, to już jest zależne od nas, od naszych uczynków. Od naszych uczynków. I teraz tak, kończąc, chciałbym jeszcze powiedzieć, że niektórzy bibliści uważają, że oprócz pracy, jaką wykonujemy, a więc oprócz uczynków naszych rąk, będziemy jeszcze także rozliczani z czegoś innego. Będziemy rozliczani na przykład z wypowiedzianych, próżnych słów. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 12:36. Ewangelia Mateusza, 12:36. Pan Jezus powiada tak. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Trudno jest zdecydowanie stwierdzić, czy się to odnosi do wierzących, czy też tylko do niewierzących, czy też do obu grup, czy do niewierzących i do wierzących. W każdym razie jest tu powiedziane. Oczywiście ja nie myślę w tej chwili o tym, co paplaliśmy przed nawróceniem. Bo to w momencie nawrócenia zostało nam przebaczone. W głębokość morską wrzucone i jednocześnie, jak ktoś powiedział, Bóg postawił tabliczkę, tu nie łowić ryb, by przypadkiem tego nie wyłowiono. Więc raz Bóg przebaczył, oddalił jak wschód od zachodu słońca i to nie istnieje. I to jest atak diabła, jeśli my wracamy myślami, wspomnieniami do przeszłości, a nade wszystko samooskarżeniami. Ale przecież życie się nam nawróceniu nie kończy. Życie się zaczyna. Życie chrześcijanina, życie dziecka Bożego zaczyna się od nawrócenia. A ileż od tamtego momentu próżnych, nieodpowiedzialnych słów wypowiadamy? Ileż? Gdyby to jeszcze były słowa od po prostu wypowiedziane. ale jakżeż bardzo często są to słowa oskarżycielskie, osądzające. Może kiedyś będziemy mówić o przeszkodach do pełni ducha, to do tego tematu wrócimy, bo okazuje się, że pierwszą przeszkodą do pełni ducha to jest właśnie mowa nasza. To jest właśnie mowa nasza. Nasze mówienie, które zasmuca Ducha Świętego, a daje diabłu dostęp. List do Efezjan, 4 rozdział od 25 wiersza. A więc nieodpowiedzialne słowa albo rozsiewanie, jak pisałem w jednym z biuletynów, złych wieści. Miłość przykrywa, a nie wydobywa. Miłość gasi, a nie rozżarza. A zatem usta nasze są czymś, co może dodać komuś otuchy, nadziei, zachęty, ale usta nasze mogą być także rozsadnikami zła. Dlatego bardzo proszę, zważajmy na nasze usta, co mówimy, a także do kogo mówimy. Bo to, co możesz powiedzieć jednemu, nie możesz tego powiedzieć drugiemu. Bo jeden to wysłucha i przepuści, przeleci mu przez ucho, a drugiego zranisz i może go na następną niedzielę już nie być w zborze. A potem może w ogóle go już nie być w zborze. I ja jestem przekonany, że wiele osób, które kiedyś do tego zboru Filadelfia uczęszczały, dzisiaj nie uczęszczają. Wiem, że tak jest. A gdy się zastanawiam, dlaczego niektórzy z nich nie uczęszczają, zresztą niektóre z tych osób pytałem. Właśnie między innymi dlatego, że ktoś tam, coś tam pod ich adresem powiedział nieprzyjemnego. Będziemy rozliczani z tego, co mówimy. Z każdego słowa nieużytecznego, które nie musiało być wypowiedziane, a zostało wypowiedziane, będziemy rozliczani. Dalej będziemy także rozliczani, jak powiada Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale w 16 wierszu, z naszego czasu. Z naszego czasu. Czas wykorzystujcie. Mądrze wykorzystujcie, jak mówi inne jedno tłumaczenie. Czas mądrze zagospodarowujcie, bo dni nie są wam przychylne. Dni są złe. A skoro są dni złe, sytuacja jest zła, atmosfera jest zła, powietrze jest cuchnące, to też nie możemy się spodziewać, że z tej atmosfery wdychając, przenośnie oczywiście, wdychając to, co nas otacza, będziemy wdychać tylko dobro. Wraz z wdychaną złym czasem wdychamy także zarazki tego czasu. Jeszcze raz zwracam uwagę na telewizję, na filmy, wideo, nie wideo. W każdym prawie domu jest wideo, oby tylko przeznaczone były one na oglądanie filmów chrześcijańskich. Ale za dobrze znam życie, albo w miarę dobrze znam życie i z wieloma młodymi ludźmi na zlotach, przy innych okazjach rozmawiałem i co? Ano właśnie, wideo służy między innymi do tego, żeby oglądać pornograficzne filmy, żeby oglądać wulgaryzm, brutalność i zanieczyszczać się. Nie tylko, że się zanieczyszczamy, nasze wnętrze zanieczyszczamy odchodami tego świata, zarazkami tego powietrza wokół nas, ale jednocześnie tracimy, co tracimy? Czas. Film przeciętnie trwa 1,5 godziny. Już tego czasu nie odzyskamy. I możemy po nim powiedzieć: zmarnowany czas. Lepiej będzie, jeśli zamiast patrzeć na bzdurstwa, weźmiemy rower i pojedziemy i przy każdym zielonym krzewie przystaniemy i będziemy dziękować Bogu. Albo podziwiać i śpiewać: jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. Lepiej. Albo pójdziemy do kogoś i z nim porozmawiamy, albo weźmiemy Biblię, albo po prostu jak Dawid usiądziemy przed Panem i będziemy medytować na temat Jego miłości, dobroci. A więc niektórzy powiadają, że będziemy rozliczani z czasu. Ja kiedy sobie robiłem harmonogram mojego czasu, czy też powiedzmy sobie mój czas analizowałem, i okazało się, że jest mnóstwo luk w moim czasie. Oczywiście to, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. 8 godzin pracy czy 12 godzin pracy. Ale popatrzcie, ileż tam luk, które można wypełnić modlitwą, czytaniem Słowa Bożego, rozmową z przyjaciółmi o dobrych rzeczach, zachętą, czy też choćby szukaniem, na szukanie Pana sam na sam, na społeczność z Bogiem. I w końcu będziemy także podobno rozliczani z szafowania naszymi dobrami materialnymi. Będziemy rozliczani z szafowania naszymi dobrami materialnymi. Kochani, to, że możemy, że mamy zdrowie, to, że możemy pracować, że mamy miejsca pracy, czyż to nie jest łaska Boża? Czyż to nie jest Boży dar? Czyż to nie tak? Tak, to Bóg nam to dał. A skoro nam to Bóg dał i zdrowie, i miejsce pracy, no to w zasadzie powinniśmy Bogu dać ile? Ktoś mówi dziesięcinę. Tak, zgadza się. Ale ktoś inaczej zauważył. To znaczy tak, to powinno być w ten sposób urządzone, ale ze względu na miłosierdzie i miłość Boga i wyrozumienie Boga jest inaczej, że my powinniśmy dostać dziesięciny. Bo skoro wszystko do Boga należy, no to i nasze wszystkie pieniądze do Boga należą. Śpiewamy: wszystko Tobie dziś oddaję. Skoro tak, to Panie Boże, w tym miesiącu zarobiłem 1500 zł, oto one. A no to dobrze, masz tu dziesięcinę z tego, 1150 zł. Oburzacie się. No nie, no. Dlatego Bóg, znając nas, w miłosierdziu swoim powiada: weź sobie 90%, a mnie daj tylko dziesięcinę. Będziemy rozliczani także i z naszych dóbr materialnych. Jak nimi gospodarzyliśmy? Co z nimi zrobiliśmy? Ja nie chciałbym osobistego świadectwa tu składać, ale od wielu lat praktykujemy z żoną dziesięcinę. Problem tylko mój polega na tym, że jako pracownik kościoła nie mogę dawać całej dziesięciny do zboru. Ja daję do zboru pięcinę, a pięcinę drugą daję do Warszawy, do zarządu kościoła. Taki jest porządek w naszym kościele, że pastorzy dają pięcinę do zboru, a pięcinę do kościoła, drugą pięcinę. Ale w sumie to jest dziesięcina. I doświadczyliśmy, że skończyły się problemy finansowe. Albo przynajmniej daje się związać koniec z końcem od momentu, gdy zaczęliśmy dawać pięcinę. Pięcinę do zboru, pięcinę do zarządu kościoła. Niech Bóg będzie uwielbiony. Halleluja. Wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odebrał nagrodę albo zawstydzenie za to, co czynił w ciele. Oby Pan sprawił, żeby życie każdego z nas było przyobleczone w bisior uczynków, świętych uczynków. Ja muszę powiedzieć, że nie mówiłem tego o czym, sygnalizowałem to podczas otwarcia, ale w naszych ewangelicznych wspólnotach istnieje taka zasada, że się nikogo nie, no, że powiedzmy sobie, nie wymieniamy nazwisk, bo po pierwsze nie wiem, czy sobie te osoby życzą tego, żeby ich imiona wymienić, czy też nie. Poza tym czasem jest tak, że ktoś da 1000, a ktoś da złotówkę. I ta złotówka dla tego kogoś ma wartość być może nawet większą niż ten 1000 dany przez innego. No ale to już jest tak, że się nie mówi o tym, kto dał złotówkę, tylko się mówi o tym, kto dał 1000. I czasem można kogoś skrzywdzić. Dlatego przyjąłem zasadę, a w dziesiątkach otwarć domów modlitwy uczestniczyłem nigdzie. Starałem się nie wymieniać darczyńców, tych, którzy dawali. Ale mówiąc o tym, chcę powiedzieć, że byłem i mam nadzieję, że będę konfrontowany z niezwykłą hojnością niektórych członków zboru Filadelfia w Bielsku-Białej. Niekiedy chciało mi się płakać, świadomy będąc tego, ile ten człowiek, albo ta osoba, albo te osoby dały. Wierzę, że korona za dobre uczynki już na te osoby czeka. Gratuluję wam, że na waszą głowę włożona zostanie nie tylko korona życia, ale także korona za dobre uczynki. Niech was Pan błogosławi. Powstańmy do modlitwy.
Dziękujemy Bogu za to, że tak wspaniale wszystko uczynił, że możemy mieć nadzieję na korony, na nagrody, a przede wszystkim za to, że jesteśmy ludźmi zbawionymi. Nie musimy się bać, nie musimy patrzeć z rozpaczą w przyszłość, ale możemy z wdzięcznością patrzeć na oblicze naszego Pana i dziękować Mu za to, że jestem zbawiony, należę do Boga, mam wieniec sprawiedliwości na głowie, a korony, na które możemy zapracować, są przed nami. Każdy z nas może dzisiaj, jutro przystąpić do dobrych uczynków i służyć Bogu, jak niekiedy czytamy dniem i nocą. Podziękujmy Bogu za to. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że jesteś tak wspaniałym, cudownym Bogiem. Dziękuję Ci, że dzisiaj mogliśmy słyszeć tak wiele dobrych słów, mówiących, przypominających nam o tym, że mamy wieniec sprawiedliwości, że na nas są założone szaty sprawiedliwości, że jesteśmy świętymi nie dla naszych uczynków, nie dla naszych zasług, ale ze względu na Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za to, że cierpiałeś dla mnie, dla moich braci i sióstr i że oczyściłeś nas swoją świętą krwią. Ale dziękuję Ci również, Ojcze Niebieski, za nagrody, które przygotowałeś dla nas. Dziękuję Ci, że dałeś nam sposobność, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem i abyśmy mogli za to otrzymywać nagrody. Proszę Ciebie o błogosławieństwo dla każdego z nas, abyśmy z tej możliwości skorzystali, abyśmy starali się służyć jedni drugim, być wsparciem jedni dla drugich i Panie, stawać tam, gdzie jest potrzeba. O, ja tak bardzo proszę, abyś mnie zachęcił do tego, abym jeszcze bardziej mógł służyć Kościołowi, Panie. Uwielbiam Ciebie za to, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem wspaniałym, łaskawym, miłosiernym, nierychłym do gniewu, Panie. Uwielbiamy Ciebie za to. Halleluja, Jezus. A tak, Panie, też przynoszę Ci ten zbór, każde serce, każdą osobę, również i tych, których nie ma tu pośród nas, abyś błogosławił w nadchodzących dniach, aby jeśli, Panie, dopuścisz, abyśmy się mogli spotkać w niedzielę, aby nikogo nie brakło, Panie. Pocieszaj nas, prowadź nas, zachęcaj nas, Panie, abyśmy mogli być świadectwem i chwałą dla Ciebie. Halleluja. Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za to słowo, które mogliśmy słyszeć dzisiaj. Halleluja. Amen. Niech Pan błogosławi w nadchodzących dniach. Amen.